Jeśli chodzi o organizację kolarskich wypraw, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Andrzej Słodkowski, bo o nim mowa, właśnie za pomocą roweru postanowił zwiedzić świat. Jak na razie wszystkie zorganizowane przez Andrzeja wyprawy zakończyły się powodzeniem. Skąd wziął się pomysł tego, żeby akurat podróżować po świecie rowerem?
Wychowałem się na tradycji pana Kazimierza Nowaka, który organizował takie wielkie wyprawy kolarskie przed wojną i w 1936 roku zakończył wielką podróż przez całą Saharę i później przez Afrykę, przez Czarny Ląd, przez cały kontynent afrykański. I to był naprawdę wspaniały człowiek. 4 lata mu zajęło przejechanie z północy aż do Kapsztadu. No i tak się zrodził pomysł tych wszystkich moich wielkich wypraw. Ja na początku startowałem w takich maleńkich wycieczkach, takich po Mazurach, po Beskidach. No i pod koniec moich licealnych lat zacząłem wyprawę do Bałkanów. Taką wariacką, w parę dni skompletowaliśmy sprzęt i ruszyliśmy z moim kumplem do Bułgarii. Jechaliśmy na tandemie. Później była wielka wyprawa do Afryki Północnej. Ja pamiętam tych wszystkich niedowiarków, którzy pukali sobie po głowie i mówili, o tak, chłopcy jadą na rowerach do Afryki. No i na pewno już żywi nie wrócą. Wróciliśmy żywi i z mnóstwem wspaniałych wspomnień. Poza tam jakimiś kłopotami w Maroku nie mieliśmy żadnych takich wielkich, niebezpiecznych przygód. No i przez 3 miesiące dojechaliśmy z Katowic do Tunisu, później samolotem rejsowym, dzięki właśnie lotowi i zniżkowym biletom wróciliśmy do kraju. Potem była pierwsza z tych poważnych wypraw. To jest ta wyprawa samochodem serwisowym z ekipą kolarzy, z regularnymi etapami i z wielką, potężną trasą. Była to wyprawa 3 przylądków do Nordkapu w Norwegii, za kołem polarnym, do Roka, najbardziej na zachód wysuniętym miejscem w Europie, i do Matapanu, bardzo sympatycznego miejsca na Peloponezie, miejsca najbardziej wysuniętego na południe w stałym lądzie w Europie. Później trochę pauzowaliśmy i dopiero w 1983 roku zorganizowaliśmy na trasie Paryż-Mali wielką wyprawę przez Saharę, też z tym samym maluchem. No i wyprawa, no ta przyniosła wiele doświadczeń i ludzkich, i technicznych, i na pewno była bardziej trudna pod względem technicznym. Później krótką robiłem taką zabawową rzecz na trasie Wilanów-Wiedeń z okazji 300-lecia Cieczy Wiedeńskiej. Było to bardzo fajne, jak na Kalenbergu wszyscy Polacy w dniu 300-lecia Wiktorii Wiedeńskiej spotkali się. No i teraz już przygotowujemy się od pół roku do niej. Od czasu, kiedy to wymyśliłem, kiedy w ogóle padł taki pomysł. Właśnie do dzisiaj mija pół roku i no i chyba jesteśmy już solidnie przygotowani. Mamy praktycznie wszystko już zabezpieczone.
Bo tych wielkich wypraw była jeszcze próba bicia rekordu świata na rowerach grupowo, która odbywała się na Stadionie Śląskim.
Był to taki fajny, śmieszny rekord, taki rekord z pogranicza rekordów Guinnessa. 7 chłopaków co pół godziny zmieniało się i w ciągu doby przejechaliśmy dystans 988 km, co jest dystansem jak z Katowic do Amsterdamu. Ta wyprawa miała swoje przygody i swoje zabawne historyjki. Na przykład ta wyprawa do Afryki Północnej pierwsza miała taką zabawną historykę właśnie w locie. Odbierałem bilet powrotny z Tunisu. No i pani ciekawa, jak po prostu lecimy do Afryki, pytała się właśnie jakim środkiem, czy lotem, czy jakimś innym towarzystwem lotniczym. No my powiedzieliśmy na rowerze, oczywiście pani się bardzo rozłościła i powiedziała, że biuro lotu nie jest miejscem do wygłupów. No były także bardziej mrożące krew w żyłach przygody. Między innymi właśnie podczas tej podróży północnoafrykańskiej wpłaciliśmy niejako sercowe, ponieważ mieliśmy kłopoty z handlarzami haszyszu, którzy koniecznie chcieli przemycić w rurach od roweru haszysz do Europy. No i tam nam grozi, że po prostu nas wykończą. No ale wszystko się skończyło pomyślnie, wykupiliśmy się tam niewielką sumą i no jakoś dalej jeździmy.
to służył główną pomocą finansową organizacji tych wypraw.
No i zasadą, że w ogóle trudno jest jakąkolwiek pomoc w organizowaniu tego typu wypraw. I te pierwsze wyprawy do Bałkanów, czy dookoła Europy, czy nawet do Afryki Północnej w 80 roku, organizowaliśmy w oparciu o własne fundusze i niewielkie tam dotacje. Mieliśmy na przykład bilet reklamowy z Tunisu, lotoski, ale to były bardzo niewielkie fundusze. Natomiast takie wyprawy jak Sahara 83, czy tegoroczna wyprawa szlakiem Olimpiad, no wymagają już trochę znaczniejszych środków materialnych. No i kompletujemy to w oparciu głównie o firmy zachodnie, które pomagają nam w skompletowaniu sprzętu. No i tak jak dotychczas, no i w udziale własnym uczestników. Niestety jest to dosyć bolesne, bo uderza po kieszeni. No ale ciekawość tej podróży na pewno się opłaci.
Która z tych podróży była najdłuższa?
Najdłuższa była ta ostatnia w 1983 roku, to znaczy na trasie Paryż-Sahara. To była podróż licząca prawie 10 tysięcy kilometrów i trwała 5 miesięcy. Ja myślę, że tak samo jak i najdłuższa, tak samo najtrudniejsza była też uroczna. Mieliśmy tam różne przygody, bardziej lub mniej sympatyczne. No, mieliśmy takie chwile grozy, kiedy nam się serwisowy maluch popsuł i zaczęła wyciekać skrzynia biegów. No i mogło się skończyć tragicznie, że po prostu mógł samochód zostać na Saharze i razem z nami na zawsze. Chyba tak. Najtrudniejsza była ta ostatnia saharyjska. Poza tym klimat, no to jednak 40-50 stopniowe upały, to dają się we znaki. Dwóch naszych kolegów wycofało się z Maroka właśnie, no może nie tylko przez jakieś tam sprawy chorobowe, no ale między innymi właśnie przez trudy.
Ty zawsze jesteś inicjatorem każdej imprezy. Ty popychasz ludzi do czynu. Czy zdobyłeś już takie doświadczenie, że potrafisz zorganizować każdą wyprawę?
Wiem, że nie jestem jeszcze na razie w stanie zorganizować wyprawy dookoła kuli ziemskiej. Nie mam takiego doświadczenia, nie mam takich kontaktów i środków materialnych. Natomiast myślę, że ta wyprawa szlakiem miast olimpijskich jest dosyć dobrze przygotowana i powinna zaowocować końcowym sukcesem, czyli dojechaniem do Los Angeles przed inauguracją letnich igrzysk olimpijskich, i powinna przynieść uczestnikom wiele wrażeń i wiele na pewno ciekawych kontaktów z ludźmi na całej trasie. Mamy już teraz niesamowicie rozbudowany program spotkań w różnych środowiskach, od akademickich, poprzez sportowe, turystyczne. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego się urodzi.
Podejrzewam, że twoje nazwisko bardziej jest znane na Zachodzie niż u nas w Polsce.
Myślę, że w Polsce jest w ogóle nieznane. Natomiast cieszy mnie bardzo, jeżeli parę osób, czy Francji, czy w kilku innych krajach słyszało o naszych wyprawach i mamy autentycznych kibiców, którzy rzeczywiście żyją tymi sprawami. No i cieszy nas przede wszystkim, że kilku sponsorów o nas tam słyszało przez właśnie środki masowego przekazu. To się po prostu opłaca, dbać o pracę tam.
W czasie organizacji tych swoich imprez odwiedziłeś na pewno mnóstwo biur i urzędów. Jak ci panowie właśnie załatwiający te sprawy formalne związane z waszymi wyjazdami odnosili się do tych wypraw?
Na myśl przeważnie niechętnie. Przeważnie niechętnie i to różnie, to z różnych pobudek myślę wynika. Sprawę samochodu serwisowego na przykład załatwialiśmy przez 10 dni. Ja po prostu 10 bitych dni siedziałem w Warszawie i przebijałem się najpierw przez dział reklamy, później przez dział prawny, później przez dział organizacyjny, dział wyceny. No w sumie ten sam podpis dyrektora, który już finalizował sprawę użyczenia samochodu, już było najłatwiej uzyskać.
Przy organizacji każdej imprezy czekały Was takie kłopoty?
To też na kogo się trafi w sumie. Są różni ludzie oczywiście i czasami spotyka się autentycznych entuzjastów. Na przykład mamy taką wspaniałą entuzjastkę z Komitetu Antynikotynowego, która no rzeczywiście żyje tym wszystkim, co robimy. Organizuje nam plastyków, którzy robią reklamę z takiej folii samoprzylepnej na samochodzie. No, organizuje nam różne spotkania właśnie, ma kontakty w Finlandii i w innych krajach. I to jest miłe, że mimo tego spotyka się także takich właśnie ludzi.
A jakie nastroje obserwujesz w gronie swoich kolegów? Czy nie spotykasz się z objawami zazdrości, czy czegoś podobnego? Czy nie odnoszą się do ciebie niechętnie? Że po prostu oni nie mają możliwości pojechania, a ty sobie organizujesz z taką łatwością wyprawy?
Ja osobiście nie, choć myślę, że takie nastroje mogą być i są to naturalne nastroje. No niestety ekipa jest bardzo wąska, tylko 4 osoby mogą jechać, z racji, że jest to niesamowicie kosztowna sprawa i nawet najbogatszego sponsora nie będzie stać na dofinansowanie tej wyprawy w większej ilości, gdy na przykład pojechało 15-20 osób. I ja to rozumiem, no to jest takie naturalne, no w końcu dlaczego ja mam nie jechać, jak jadą inni. To w takiej zasadzie, no ale z drugiej strony spotykam się z taką uczciwością. Wielu ludzi u nas na uczelni, czy w ogóle w naszym środowisku odnosi się bardzo życzliwie, pyta się o przygotowania, no po prostu wie, jakie niesamowite kłopoty trzeba przejść, żeby to zorganizować. I ci ludzie, którzy naprawdę wiedzą, ile tego trudu wymaga przygotowanie, ile pracy organizacyjnej, no to na pewno nie zazdroszczą i na pewno nie są niechętni.
Mimo tego, że spotkałeś się już z wieloma kłopotami w czasie organizacji tych imprez, widzę, że jednak nie masz zamiaru zrezygnować z niczego, że w dalszym ciągu jesteś entuzjastą podróżowania rowerem po świecie.
Tak, bo ponieważ to wszystko, co tu się dzieje przed, raczej to jest cała bieganina, to całe prace organizacyjne, czasami głupota wielu urzędów, to wszystko zostaje wynagrodzone na trasie później. Jak się poznaje ciekawych ludzi, poznaje się ciekawe miasta i no cała radość, cała frajda z podróżowania, to ja tu będę truizmy plut. Jak każdy wie, jak jest fajnie, jak się podróżuje nawet na najbliższe odległości.
W końcu udało ci się sfinalizować chyba wyprawę z dotychczasowych najdłuższą i chyba najtrudniejszą. Wyprawę, której idea jest bardzo szczytna, szlakiem miast olimpijskich.
Tak, jak szczytna jest idea Coubertina, idea olimpijska. W tym sporcie XX wieku, który jest nafaszerowany anabolikami, nafaszerowany podbijaniem rekordów i tworzeniem supergiganta sportowego. To właśnie ta wyprawa ma chyba dużo w sobie takiej po prostu czystej idei kubertynowskiej. Chłopcy jadą, żeby dojechać na olimpiadę, na największe właściwie widowisko sportowe na świecie. I ten 30-tysięczny odcinek, który mają pokonać, będzie wynagrodzony w lipcu podczas olimpiady. Nasza trasa przebiega z Katowic. Startujemy samochodem serwisowym do Olimpii i tam następuje ten honorowy start już kolarski. Dnia 22 marca przy dosyć fajnej oprawie greckiej startujemy z Olimpii, następnie Ateny, Moskwa, Helsinki, Stockholm. W kwietniu wracamy na krótko do kraju. Później Berlin, Amsterdam, Antwerpia, Paryż, Rzym, Monachium. I w maju kolejny powrót do kraju. No i później już tylko przeskok przez Atlantyk do Montrealu. Później wzdłuż wschodniego wybrzeża USA do Meksyku. I następnie tuż przed inauguracją letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles kończymy.
Kilka dni temu kolejna wyprawa Andrzeja stała się faktem. Wraz ze swoimi kolegami wyruszył w stronę greckiej Olimpii. Rozpoczął tym samym kolejny już w swoim życiu etap urzeczywistniania swoich kolarskich